Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK.
I naszym gościem Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, były poseł związany z ruchem Kukiz 15. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, kłaniam się, witam państwa, witam pana i panią Jaśminę witam.
Jaśmina dopiero później 16, ale rzeczywiście ja tak już przyspieszyłem, bo i polityka może przyspieszy za chwilę. Będziemy mieli jutro rozpoczęcie kolejnego posiedzenia Sejmu i na tym Sejmie od dawna niewidziana debata nad expose ministra spraw zagranicznych. Pan profesor Zbigniew Rau jest szefem polskiej dyplomacji od roku 2020, ale do tej pory trochę w wyniku pandemii, potem innych wydarzeń nie miał okazji swojego expose wygłosić. Ostatnio wygłaszał w roku 2019 jeszcze minister Jacek Czaputowicz. No, od tego 2019 roku polska polityka zagraniczna, no co nieco się zmieniła i w co nieco innym punkcie jesteśmy. To może, panie prezesie, od tego zacznijmy. Jakie słowa powinny paść w polskim Sejmie w najbliższy czwartek z ust szefa polskiej dyplomacji?
Ja odnoszę wrażenie, że pan minister Rau ma kłopot z chwaleniem się, czy też podkreślaniem tego, co zrobił. To jest człowiek, który po prostu po cichu pracuje gdzieś tam na tyłach prezydenta i premiera. I proszę państwa, ja uważam, że jest to jeden z najskuteczniejszych ministrów spraw zagranicznych, których ja w Polsce znałem. I czy znam, ponieważ jak zwróćcie państwo uwagę, że nie ma tutaj wielkich jakichś konferencji prasowych, chwalenia się, wychwalania i tak dalej, a tymczasem kampania Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na cały świat ma miejsce i ona jest prowadzona w cieniu wojny. I powiem tak, że jako szef, co prawda półroczny tylko, OBWE, pan minister Rau stanął na wysokości zadania. Ciekawy jestem, będę słuchał tego, co powie jutro wyraźnie, choć myślę, że to będzie expose bardzo skromne i zapewne nikt z opozycji nie zauważy tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych co i rusz w Polsce bywa, a jeszcze niedawno totalna opozycja mówiła o tym, że w ogóle wszyscy są, proszę państwa, na Polskę obrażeni, że Zjednoczona Prawica skłóca całą Europę i nie ma już partnerów w Europie. Przecież to dosłownie niedawno było mówione. Tymczasem słyszę ze ust pana prezydenta Czech, że w historii bilateralnych stosunków polsko-czeskich nigdy stosunki polsko-czeskie nie były tak na dobrym poziomie, na tak wysokim poziomie jak teraz. Od prezydenta Litwy to słyszę. Słyszę to od prezydenta Ukrainy, od nawet lewackiego rządu Finlandii, proszę państwa, to słychać wyraźnie. Jedynymi, jak zwykle, malkontentami, takimi, którym się nic nie podoba, co w Polsce ma dobre znaczenie, to są Niemcy, Francja, Holandia, czyli z satelitami, oczywiście ci hegemonii Unii Europejskiej są niezadowoleni z tego faktu. Dlaczego? No możemy analizę przeprowadzić, natomiast ja myślę, że każdy rozsądny Polak wie dlaczego. Dlatego, że proszę państwa, o ile rząd Platformy Obywatelskiej mógł na smyczy chodzić Unii Europejskiej, tak Zjednoczona Prawica nie chodzi na smyczy niemiecko-francuskiej. W związku z tym od 15 roku tak naprawdę polityka niemiecko-francusko-polska w zasadzie nie istnieje, dlatego że jesteśmy ciągle gryzieni przez naszych zachodnich sąsiadów, a to głodzeniem finansowym, a to zwracaniem nam uwagi na praworządność, a to znowu mamy kłopot z równością i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nie chcą swojej belki w oku zobaczyć. No i prawdę mówiąc, coraz większą przykrością patrzę na klapę, jedną wielką klapę, która po stronie zachodniej ma miejsce. Mówię o stosunkach Unia-Rosja i planach, takich wielkich planach geopolitycznych budowy państwa euroazjatyckiego od Władywostoku po Lizbonę. To wszystko runęło.
To runęło, ale Europa Zachodnia szuka innych scenariuszy, innych sojuszy. Teraz Emmanuel Macron trochę we własnym imieniu, ale chyba też trochę w imieniu, przynajmniej tak mu się wydaje, całej Unii Europejskiej, odbył wizytę w Pekinie, rozmawiał z Xi Jinpingiem, czyli przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin, przywódcą obecnym państwa środka. No i tam powiedział, konkluzja, jaką wygłosił po tych wizytach, była taka, że Po pierwsze, Europa nie powinna się angażować specjalnie w konflikt dookoła Tajwanu i jeżeli Chiny będą chciały zbrojnie Tajwan zająć, to jak rozumiem, Europa powinna się temu przyglądać bez reakcji specjalnej, zwłaszcza militarnej. No a po drugie, że Europa powinna właśnie przy okazji szukania współpracy z Chinami pokazywać swoją odrębność i odległość od polityki Stanów Zjednoczonych. Co to była za wizja, co były za słowa i jak one powinny rezonować także w polskim namyśle, także w polskiej debacie nad polityką zagraniczną?
Tak i po ludzku po prostu wstyd. No, Francja, kiedyś wielkie mocarstwo europejskie, jakby źródło kultury europejskiej. Przypomnę, że w Polsce język francuski był bardzo popularny jeszcze, mówię tutaj o XVI, XVII wieku, jeszcze trochę i XVIII. To był drugi język zaraz po polskim. I tak miernie skończyć takim człowiekiem jak Macron, który jedzie po prośbie do Chin. I to nie jest taka prośba, to jest takie lizusostwo polityczne. Ja po prostu nie lubię takich zachowań. A jeszcze wziął sobie tą Urszulkę von der Leyen, mówię zdrobniale, bo dla mnie Urszulą już nie jest, i pojechali do Chin szukać sprzymierzeńca albo zapewnić, że Unia Europejska nie zaszkodzi Chinom, jak Chiny zaatakują Tajwan. Otóż, proszę Państwa, przed chwilą dosłownie ten sam polityk był w Moskwie i otrzymał, miał interes, to pojechał do Moskwy, otrzymał gwarancję ze strony Rosji, że Rosja będzie neutralna zapewne w tymże konflikcie i zaraz w ślad za tym pojechali Niemcy i Francuzi do Chin zapewnić, że my też. No, to jest tak żałosne, proszę Państwa. Ta Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi i tą Republiką Środkowoeuropejską, bo to tak już nieoficjalnie można nazywać, ta Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Rumunia, Bułgaria, proszę Państwa, nagle dla Niemiec stają się takim zagrożeniem, że trzeba na skargę jeszcze do Chin polecieć. To jest po prostu żałosne. No, Niemcy geszefciarzami przeze mnie zwanymi po prostu takimi są. Oni jak dzieci w piaskownicy, po prostu ktoś im wiaderko zabrał i oni teraz będą latali po całym świecie i krzyczeli ola Boga. Proszę Państwa, nie było czegoś takiego jak NATO. To już tutaj prezydent Trump już wskazywał na to, że
mówił,
Europa
że
nie jest...
NATO nie jest, jest w stanie śmierci mózgowej, takie dosłownie...
Tak, agonalne, że jest agonalne, dlatego że nikt nie płaci składek, nikt się nie zbroi, nie macie uzbrojenia, patrzycie się tylko na Stany Zjednoczone. Stąd też ruchy Trumpa w zdyscyplinowaniu Niemców i Francuzów. No, najlepszym przykładem tego idiotyzmu francusko-niemieckiego jest budowa Mistrali i chęć przekazania lotniskowców ofensywnych, proszę Państwa, Rosji i pod nawet tabliczki znamionowe, to są takie tabliczki techniczne przy urządzeniach po rosyjsku napisane i dopiero gwałtowna reakcja Amerykanów, ale co ciekawe, na skutek działania rządu polskiego spowodowała, że te mistrale przepadły, po prostu poszły do Egiptu. To tak działa Francja. Oni do dnia dzisiejszego szukają korytarzy, żeby można było pomóc ich przyjaciołom Rosjanom, bandytom, proszę Państwa, orzeczony trybunał orzekł Putina za bandytę, ściganego listem gończym, a oni dalej brną, jak po prostu, nie wiem, jak ich nazwać, nie chcę dyplomatycznie, tutaj należałoby powiedzieć, że no po prostu nie wiedzą, co czynią i taki bezwład komunikacyjny widocznie jest pomiędzy krajami Unii Europejskiej, bo to, co robi Francja i Urszula, przypomnę Państwu tylko, że Ursula von der Leyen jedzie drugi raz już. Najpierw do Moskwy pojechała z panią Merkel, a potem do Chin pojechała z panią Merkel. Może Chiny jej się podobają, nie wiem. Słyszałem, że Łukaszenko już sobie szykuje tam, że tak powiem, miejsce bezpiecznego schronienia.
Tak wygląda sytuacja w polityce zagranicznej. Więcej w polskim Sejmie już w czwartek, 13 kwietnia, w ramach expose polskiego ministra spraw zagranicznych, a naszym gościem tymczasem Marek Jakubiak. To trochę przejdźmy do naszej krajowej polityki, bo tutaj wydaje się, że parę decyzji istotnych ma zapaść w najbliższych dniach i tygodniach. podobno ma się połączyć, czy już podpisać umowę koalicyjną PSL z Szymonem Hołownią, to jeszcze będzie news, który jakkolwiek wpłynie na tę scenę polityczną, czy to już są dwie siły i PSL i Szymon Hołownia, które nie odgrywają takiego znaczenia i już nie będą mieli takiego wpływu na wynik wyborczy jesienią.
Wie pan, PSL to ma inny problem. Problem polegający na tym, że jednak gospodarstwa jest taka naturalna reforma rolnictwa polegająca na tym, że areały się łączą, a zatem rolników jest coraz mniej i z tych 500-600 tysięcy wyborców, którzy byli na wsi zawsze takim stronnictwem PSL-u, zmniejsza się w sposób diametralny, w związku z tym nie starcza im tego elektoratu do 5% i oni szukają zawsze, tak jak Pawła Kukiza znaleźli, tak teraz szukają Hołowni. Hołownia ma generalnie problem dość duży i sam ze sobą najczęściej, natomiast tutaj PSL chyba nie pomoże w tej kwestii, choć ja uważam, że PSL jest najbardziej przewidywalną partią, bo oni od samego początku nie fiksują, tylko mówią, co chcą, i do tego idą. Tutaj chodzi o władzę lokalną, chodzi o wpływ na rolnictwo i tak dalej, i tak dalej. O tyle my nie wiemy tak naprawdę, kim jest Hołownia albo co zrobi Hołownia. To jest zlepek ludzi, którzy po prostu gdzieś tam w okolicach TVN-u dostali pary za pomocą sondaży i wyborów prezydenckich. To był taki dobry moment na to, żeby ktoś tam pchnął tego Szymusia, żeby się popłakał tam nad konstytucją, to mu trochę dało, bo ludzie empatyczni są, więc nad takimi, że tak powiem, słabymi ludźmi bardzo się litują i ich popierają, żeby tak nabrali siły. No tylko tyle, że dzisiaj widać wyraźnie Hołownia, że w tych swoich zapędach staje się takim człowiekiem, który trochę odlepił się od tego, czym był w istocie kiedyś. Tak więc za chwilę będzie aborcję popierał, za chwilę będzie zapewne kościół ganił i tak dalej, i tak dalej. No, myślę sobie, że Hołownia w tych wyborach źle wypadnie. Myślę, że PSL z Hołownią, no nie chcę podpowiadać PSL-owi, natomiast to chyba nie jest dobry pomysł, ale jednak myślę, że pan Piotr Zgorzelski, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz wiedzą, co robią. No, to znaczy, że nie mają wyjścia po prostu. I że to jest...
Ale może jeszcze jakiś inny będzie ruch. No, na ile znamy polityków PSL, oni są dość elastyczni. Może na przykład pomyślą o szybkim zwrocie i skorzystania z propozycji Donalda Tuska, żeby stworzyć jedną wspólną listę. No może nie wspólną, bez Lewicy, no ale z nimi na pokładzie i tak ograją Szymona Hołownię.
Akurat muszę panu powiedzieć, że na ten temat, może nie na ten temat, ale na temat stosunku do Donalda Tuska, wszyscy, którzy wcześniej z nim współpracowali, a nie są w Platformie Obywatelskiej, nie chcą z nim współpracować. Dlatego, że on jest arogantem, tupeciarzem, to jest człowiek bez empatii żadnej. Proszę posłuchać Olechowskiego, proszę posłuchać PSL-owców i na OFIE zapytać, to panu powiedzą, kim jest Tusk tak naprawdę, jak Kosiniaka na te emerytury wypchnął i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym człowiekiem nie chce nikt pracować, dlatego że to jest zły człowiek, z gruntu zły człowiek. Nawet w polityce źli ludzie mają, oni są tylko skuteczni chwilowo, dopóki nie zaszkodzą jakiejś grupie ludzi, a potem już ta grupa ludzi zaczyna rozprzestrzeniać tą informację. Polecam przypomnieć sobie, co Olechowski parę lat temu powiedział. Nie głosujcie na Platformę Obywatelską, bardzo was proszę. I dziś głosowanie na Platformę Obywatelską to jest po prostu powrót, proszę państwa, powrót do lat, kiedy Polskę wysprzedawano. No. Jeżeli ktoś mówi, że PiS źle rządzi, no robi błędy, no to prawda, no dużo błędów robi Zjednoczona Prawica. Tylko, proszę państwa, nie robi błędów ten, kto nic nie robi. A Donald Tusk starał się nic nie robić, nie mieć budżetu i nie mieć polskiej gospodarki, wszystko w ręce niemiecko-francuskie wpychać i mieć to z głowy i być po prostu takim monarchą nad ludźmi, którzy pracują gdzieś, odpowiedzialność za tych ludzi ponosi oczywiście liberalny, wolny rynek i tak dalej, ciepła woda w kranie. Jest, oczywiście jest, bo mogłaby być zimna. No to taka definicja miała być Rzeczypospolitej. Tymczasem teraz, właśnie dzięki takim ludziom jak minister Rau, premier Morawiecki czy Andrzej Duda, który robi błędy również, No ale już powiedziałem, jak ja to traktuję. Z punktu widzenia biznesowego oczywiście można nie robić żadnych pomyłek, nic nie robiąc. Natomiast gospodarka kręci się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uczy się na błędach i idzie do przodu. Natomiast musi iść do przodu, żeby po prostu uczyć się na błędach. No to są proste definicje, nieskomplikowane. Gdzieś tam z tyłu majaczy jeszcze Konfederacja. Natomiast myślę sobie, że tym kolegom z Konfederacji ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, że miód jest dobry, ale na chwilę, codziennie spożywany jest już kłopotliwy. Tak więc tej słodyczy to wam ubędzie przed wyborami. Jak będziecie zapełniać internet tymi trochę głupowatymi przekazami, które chłopcom być może się należą, ale poważnym politykom z całą pewnością nie.
Ale to wie jeszcze pan, że ten skok Konfederacji w sondażach, czy może nie w sondażach samych, ale w dyskusji, że Konfederacji rośnie, warto pamiętać, że cała dyskusja i cała narracja takiego modnego słowa użyjmy o tym, że Konfederacja rośnie w siłę, rozpoczęła się po sondażu dość wątpliwym merytorycznie, czy pod względem jego merytoryki przeprowadzenia tego sondażu z dla Gazety Wyborczej, więc to gdzieś tam przy Czerskiej jest rozpoczęta cała dyskusja o tym, że Konfederacja wyrasta na trzecią siłę w polskiej polityce.
Nie wiem, wie pan, jak ja analizowałem kiedyś wyniki na przykład na prezydenta Warszawy, bo przecież byłem kandydatem na prezydenta Warszawy, to powiem tak, że Konfederacja w połowie zagłosowała na Trzaskowskiego. Więc prawdę mówiąc, ja nie znam elektoratu aż tak dobrze konfederackiego, bo jestem w szoku po prostu. Oni zbyt często głosują razem z opozycją totalną, żebym ja wiedział, z kim mamy do czynienia. Ja po prostu tego nie wiem. I o ile byłem przekonany, że Ruch Narodowy ma jakieś poglądy i wspierałem ich w pewnym momencie, tak teraz ja tych poglądów nie znam. Po prostu nie ma Ruchu Narodowego. Jest Winnicki i Bosak. I to jest koniec. Tu się kończy historia Ruchu Narodowego. Więc szczerze mówiąc, gdzie ci ludzie są? Gdzie jest ten patriotyzm? Czy oni naprawdę nie widzą tego wszystkiego, nie czują? Czy jak te barany idą po prostu za swoim prowadzącym i tyle? No, ja tutaj, szczerze mówiąc, trochę jestem zaskoczony. Na przykład młodzieżą do 40 roku życia. Ja rozumiem, że łatwe hasła, populistyczne hasła trafiają. Tak jak Mencen pokazał tą piątkę, jak wygrać wybory, i on pokazał te populistyczne 5 haseł. No to oni właśnie to robią. Ja bym się przyjrzał tym 100 ustawom, które Mencen kiedyś podobno napisał, bo ja je przeczytałem, tylko nie mogę jej odnaleźć.
Bo mało tam... kto może, bo strona została zdjęta, różne
ale tam były
tłumaczenia.
Takie brednie popisane, proszę państwa, to były takie brednie. I ja kiedyś Mencena złapałem gdzieś na korytarzu w którymś ze studiów i mówię: panie Sławomirze, ja czytałem te 100 u tak zwanych ustaw, bo to były tezy do ustaw, to przecież połowa się nie nadaje do niczego zupełnie. On mówi, miało być 100 jest 100. No więc to jest definicja Konfederacji. Jak chcecie głosować, na chłopieńce podejście do polityki, na chłopieńce myślenie o państwie polskim, albo niezauważanie zagrożeń tylko po to, żeby w Piaskowicy się lepiej poczuć razem z Tuskiem, to jest, proszę państwa, groźne dla Polski. Każdy głos oddany na Konfederację, dla ludzi, o których nic nie wiemy tak naprawdę. Nie wiemy, jakie mają poglądy, nie wiemy, kim są. No, 30-parolatek, no kim jest? No, urodził się, skończył szkołę i jest. Ale do znania nie ma się czego czekać? No nie ma, bo nie pracował nigdy w życiu. Tak więc myślę sobie, że po prostu zwyczajnie trzeba się po prostu przyglądać. I głosowanie na Konfederację to jest głosowanie na Platformę Obywatelską, krótko mówiąc, dlatego że Zjednoczona Prawica, jeżeli będzie traciła głosy, no tylko w tym kierunku, myślę sobie. I to jest niebezpieczne. Natomiast to trzeba obnażać to. Myślę sobie, że tam wśród tych 40-latków, 30-latków naprawdę jest mnóstwo mądrych ludzi, którzy zadają sobie pytania, ale ulegają trollingowi, który dziś na Twitterze ma miejsce na skalę, której ja wcześniej nie znałem. To jest po prostu coś niesamowitego. Ja, proszę państwa, dziennie blokuję około 100 do 150 kont, które mają 0 obserwujących. To znaczy, że one powstały przed chwilą dosłownie i one zawsze obrażają. Więc ja je usuwam, a oni je z powrotem zakładają. I to jest taki koło Macieju. Ale to, co się dzieje dzisiaj w mediach, to, co ja widzę na billboardach, PiS równa się drożyzna. Jaka drożyzna? Przecież ja przyjechałem przed chwilą ze Stanów Zjednoczonych. Tam jest 5 razy drożej jak w Polsce. A tak się wychwala Stany Zjednoczone.
Ale też się inaczej zarabia. Zresztą my o nowych technologiach za chwilę powiemy więcej w Kurierze Ekonomicznym, a tymczasem tematy polityki pora nam zamknąć. Marek Jakubiak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się.
Do usłyszenia.